postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza, Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Wannsee, rezydencja generała Waltera Junga. Willa należąca do generała Waltera Junga położona była w dzielnicy Wannsee, na brzegu jeziora o tej samej nazwie. Dom od kilku pokoleń był własnością gałęzi rodziny Jungów, która porzuciła rodzinny Augsburg na rzecz osiedlenia się w Berlinie. Alianckie naloty na stolicę Niemiec dla mieszkańców Wannsee wydawały się bardzo od nich odległymi, jeśli nie wręcz nierealnymi zdarzeniami. Ze względu na urokliwą okolicę, rezydencja generała wydawała się warta każdych pieniędzy. Było pogodne niedzielne popołudnie, gdy Karl von Weidel dojeżdżał do willi. Po drodze myślał o mianowaniu go rezydentem w Berlinie i nowych obowiązkach z tego tytułu. Zwolnił, aby przez chwilę nacieszyć się widokiem jeziora pobłyskującego zza wysokich drzew. Wartownik przy bramie wyszedł z budki strażniczej, ale gdy zerknął na oficera siedzącego w samochodzie i zobaczył galowy mundur, bez dodatkowych formalności zasalutował, po czym otworzył szeroko bramę. Von Weidel pokonał krótki żwirowy podjazd i zatrzymał się przed schodami prowadzącymi do głównego wejścia. W tym momencie zza drzwi wyjrzała Lotte, która widząc Karla szybko zbiegła na dół. Młoda damo, czy to nie służba powinna witać gości? Von Weidel wysiadł z samochodu, wyciągnął zza pleców bukiet róż i ucałował Lotte w rękę. Piękne kwiaty dla pięknej pani. To, że czekasz na mnie na schodach, jest dla mnie najmilszym powitaniem.
Och, Karl, skąd wziąłeś róże w tych czasach?
Na twarzy Lotte malował się bezbrzeżny zachwyt.
Nie mogłam się ciebie doczekać i chętnie bym cię teraz porwała, ale te obowiązki... Chodź, rodzice już też czekają. Mam nadzieję, że po obiedzie przejdziemy się sami na spacer.
To będą najmilsze chwile tego popołudnia. Von Weidel jeszcze na chwilę się zatrzymał, aby wyjąć drugi bukiet, tym razem dla matki Lotte, po czym ruszył za dziewczyną po schodach.
Witamy, panie hrabio. Generał Walter Jung wyszedł do holu, aby powitać gościa. Cieszę się, widząc tak miłego i oczekiwanego gościa. Zapraszam do salonu.
W salonie Karl przywitał się z Suzanne Jung. Była to bardzo atrakcyjna, wysoka kobieta o ciemnoblond włosach. Miała niewiele ponad 40 lat, a figurą mogła rywalizować ze swoją córką. Von Weidel lubił jej towarzystwo, błyskotliwość w rozmowie i otwartość na różnorodne tematy. Gdy patrzył na matkę Lotte, przypomniał sobie zasadę powtarzaną przez kolegę ze studiów w Paryżu. Jean-Pierre, niepoprawny podrywacz i uznany na uczelni znawca kobiet, często mawiał, iż mając poważne plany wobec przedstawicielki płci pięknej i chcąc przekonać się, jak może wyglądać w wieku średnim, wystarczy obejrzeć jej matkę. Jeśli w zasadzie Jean-Pierre'a tkwiło choć ziarno prawdy, a Lotte miała, na co wszystko wskazywało, geny swojej matki, to ten, kto spędzi z nią kolejne 20-30 lat życia, nie będzie miał okazji przekonać się, że uroda przemija. Wypili drinki, prowadząc lekką rozmowę, w czasie której starali się unikać problematyki wojennej. Obiad w towarzystwie rodziców Lotte i jej samej stanowił trochę przydługi, choć miły obowiązek. Jedzenie smakowało wyśmienicie i Karl mógł je szczerze pochwalić. Również wina były doskonałego gatunku. Zasoby piwniczki generała Junga dobrze świadczyły o gospodarzu. Piękny widok za oknem na ogród i niedaleką taflę jeziora Wannsee stanowiły miłe dopełnienie spędzanego wspólnie czasu. Rozmowa koncentrowała się tym razem na obecnej sytuacji w Niemczech, przewidywaniach co do przyszłości oraz przyjaźni Lotte z Karlem. Poruszenie tej ostatniej kwestii przez Junga wywołało delikatne zaróżowienie policzków jego córki. Próbowała zająć rodziców opowiadaniem o ostatnim spotkaniu z Karlem w restauracji hotelu Adlon i widzianych tam znanych osobach, ale generał uparcie wracał do tematu ich przyszłości. Von Weidel czuł się w obowiązku zadeklarować swoje poważne zainteresowanie, kontynuowaniem znajomości z Lotte, oczywiście za pozwoleniem jej rodziców. Kwestie przyszłości starał się ujmować w aspekcie niejasności co do dalszego postępu działań wojennych, a co za tym idzie perspektywy delegowania poza Berlin. Wzmianka o takiej możliwości w widoczny sposób zasmuciła Lotte, a jej ojcu zwróciła uwagę na trudność snucia jakichkolwiek planów wobec niemożności przewidzenia, co stanie się ze światem, ich ojczyzną i w końcu z nimi samymi. Słowa młodego oficera wydawały się na tyle przekonujące dla Waltera Junga, że nie wracał już do tematu wspólnej przyszłości swojej córki i Karla. Po obiedzie, tradycyjnie, generał Jung zaprosił von Weidela do gabinetu na koniak i cygaro. Usiedli na fotelach przy stoliku kawowym. Generał wiedział, że jego gość pełni swoją służbę w Wydziale II Abwery, który zajmuje się sabotażem i zadaniami specjalnymi. Jednak dotychczas nigdy nie nawiązywał do jego służbowych obowiązków i zadań. Tym razem zaczął od tej tematyki, sondując Karla w zakresie działań na tyłach wroga, ale również walki partyzanckiej po przegranej wojnie. Von Wedel docenił zaufanie, jakim obdarzył go Jung, poruszając kwestię możliwej porażki. U generała z naczelnego dowództwa Wehrmachtu wspominanie o perspektywie przegranej mogło być dowodem realizmu i zaufania, jeśli nie stanowiło prowokacji wobec gościa. Biorąc pod uwagę szczerość ich wcześniejszych rozmów, Karl po zastanowieniu uznał, że nawet jeśli jest sprawdzany przez ojca Lotte, to kontekst tego egzaminu nie ma charakteru prowokacji. Dlatego bez wahania mówił o kierunkach pracy Wydziału II. Nie unikał też wskazania rejonów, gdzie tworzone są struktury dywersyjne na tyłach wojsk alianckich, przede wszystkim na froncie zachodnim, którym sam się zajmował. Von Wedel tradycyjnie zapytał o oceny generała na temat perspektyw frontu zachodniego. Widzi pan, hrabio. Jungowi wyraźną przyjemność sprawiało podkreślanie szlacheckiego rodowodu Karla. Nasze przygotowania do odparcia alianckiej ofensywy zaczynają iść w niezbyt dobrym kierunku. Pogarszająca się sytuacja na froncie wschodnim skłania dowództwo do prób wzmacniania oporu wobec nawały sowieckiej. Ponieważ na razie na zachodzie jest jeszcze względny spokój, wielu osobom wydaje się, że tak będzie zawsze. Dlatego trzymamy tam zdecydowanie zbyt małe siły. Jak alianci w końcu zaatakują, będzie za późno, aby ich skutecznie odeprzeć. A jeszcze niedawno mieliśmy jasno opracowaną taktykę obrony Francji i Holandii oraz Belgii. No i wystarczające siły do jej realizacji. Coś panu pokażę. Generał wstał z fotela i podszedł do stojącego za biurkiem dużego, masywnego sejfu. Wyjętym z kieszeni kluczem otworzył ciężkie drzwi. Śledząc ruchy Junga, Karl dostrzegł na najwyższej półce kilka teczek wypełnionych dokumentami. Generał sięgnął po tę, która leżała na wierzchu i wrócił do stolika. Rozwiązał wstążki teczki i wyjął złożoną mapę. Odsunął swój kieliszek i popielniczkę, a von Wedel odruchowo zrobił to samo po swojej stronie. Jung rozwinął mapę, która przedstawiała zachodnie wybrzeże Francji. Były na niej naniesione symbole rozlokowania jednostek bojowych oraz zaznaczono strefy obronne. To oczywiście wersja robocza, powiedział patrząc Karlowi prosto w oczy. Której nigdy pan nie widział, rozumiemy się.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.